Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o prawach dziecka. 1 czerwca, poniedziałek, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu dorośli wszyscy na całym świecie. No może nie 1 czerwca, ale w każdym razie w Polsce 1 czerwca wszyscy dorośli w sposób szczególny traktują z sympatią i przyjaźnią i radością dzieci. Nie zawsze to bywa na co dzień. Do Konwencji Praw Dziecka dzisiaj sięgniemy i do tego, jaki jest stan nasz wiedzy i respektowania praw dzieci. Do udziału w audycji zaprosiłam radcę prawnego, panią Emilię Kacprzak-Kopciowską. Witam bardzo serdecznie. Halo, halo.
Dzień dobry Państwu.
Jest pani mecenas z nami, a także Tomasza Lechmana, przewodniczącego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Witam panie Tomaszu.
Dzień dobry.
I tak sobie pomyślałam, drodzy Państwo, na początek, że oczywiście o prawach dzieci trudno rozmawiać bez dzieci. Sprawdziłam, zapytałam nieco starsze dzieci, takie z 6., 7. klasy, jakie i co wiedzą na temat swoich praw i czy te prawa są potrzebne. Posłuchajmy, co odpowiedziały. Czy znacie swoje prawa, czy wiecie, że są prawa dziecka? Oliwia.
Znam swoje prawa i wiem, jakie to są prawa, że na przykład każdy może wyrażać swoje zdanie.
Kacper.
Dzieci mogą mówić to, co myślą.
Dorian.
Do nauki, do imienia i nazwiska, do wolności.
Martyna.
Żeby rodzic na przykład nie stosował przemocy wobec dziecka.
Ines.
Mamy prawo do tego, żeby mieszkać w ciepłym domu, żeby nikt nami nie pomiatał i żebyśmy byli szczęśliwi, no i mogli wyrażać swoje zdanie.
Mamy prawa też do zabawy i żeby swoje talenty rozwijać, by po prostu się uczyć i stać się lepszym, jak się dorośnie.
Kto wam powiedział o tym, że macie swoje prawa?
Od rodziców się dowiedziałem. Moi rodzice dużo rozmawiają na takie tematy.
Ja rozmawiam ze swoimi rodzicami, z dziadkami, ale też czasami chodzę na taką świetlicę i tam też mam zapisane prawa. Taki wierszyk ułożony z prawami dziecka i jak przychodzę, to czytam.
Czy uważacie, że takie prawa spisane są potrzebne? Coś wam to daje?
Tak, bo wtedy wiemy, jakie prawa tak naprawdę możemy mieć.
Na pewno są tacy ludzie, którzy je łamią, ale że czujemy się mniej więcej tacy bezpieczni w tym otoczeniu, co jesteśmy, że jak na przykład ktoś nas zaatakuje na ulicy, to wiemy, że na przykład ktoś nas obroni.
No mi się wydaje, że na pewno czujemy się bezpieczniej, mając te prawa. Jesteśmy dziećmi, które uczą się, tak, i mają swoje zdanie i mi się wydaje, że te prawa są potrzebne.
No jeżeli dzieci same mówią o tym, że prawa są potrzebne, a stworzyli te prawa dla dzieci dorośli, no to chyba jesteśmy w zgodzie, że taki kanon praw spisanych na papierze i respektowanych jest istotny. Pani mecenas, jakie dokumenty mówią o prawach dziecka, które powinniśmy znać, chociaż pobieżnie?
To znaczy, no pierwszym dokumentem takim bazowym, który oczywiście wyznacza jakby kierunki ustawodawstwa krajowego, jest wspomniana konwencja związana z prawami dziecka, przyjęta w 1989, uchwalona przez ONZ, przyjęta, ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku, która jest podstawą jakby naszego ustawodawstwa, również naszego polskiego ustawodawstwa krajowego i wyznacza kierunki, w którym nasze ustawodawstwo krajowe ma podążać. U nas oczywiście te prawa dziecka, obowiązki dorosłych wyznacza oczywiście kodeks rodzinny i opiekuńczy. I to jest ta podstawa, zgodnie z którą działają polskie sądy, która wyznacza obowiązki osób dorosłych do respektowania praw dziecka.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka to organizacja, która, jak sama nazwa wskazuje, czy sugeruje, chroni praw dziecka. Panie Tomaszu, w jaki sposób?
Tak jest. Dla Państwa bardziej znani będziemy jako instytucja, która prowadzi w przestrzeni społecznej rozpoznawany Dom Samotnej Matki na ulicy Piaskowej. Formalnie jest to ośrodek interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, czyli takie miejsce, gdzie każdy, kto doświadcza przemocy rodzinnej, ale różnych trudności rodzinnych, może przyjść i zasięgnąć pomocy. Może to być pomoc polegająca na poradzie specjalistów, chociażby pani prawnik Emilii, która u nas także takie porady świadczy. Może to być pomoc psychologa dla dzieci, dla dorosłych. ale też może być forma pomocy w schronieniu, czyli udzieleniu pobytu czasowego i spędzeniu określonego czasu w naszym ośrodku do momentu rozwikłania problemu czy usamodzielnienia się osoby, która potrzebuje tej pomocy. Oczywiście w naszym przypadku są to zazwyczaj kobiety, kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży, ale zdarza się również mężczyźni z dziećmi, po prostu opiekunowie prawni dzieci.
Wysłuchali Państwo wypowiedzi dzieci na temat swoich praw. Czy coś szczególnego czy na coś szczególnego zwrócili Państwo uwagę, pani mecenas? Coś uderzyło w tych wypowiedziach?
To znaczy, no wspaniałe jest to, że dzieci tak w taki sposób przejrzysty potrafią mówić o swoich prawach. Wspaniale, że znają te prawa. Myślę, że w takim wypadku będą potrafiły je też manifestować w jakiś sposób i domagać się ich respektowania. Z mojego punktu widzenia jako prawnika stosującego przepisy prawa i jakby analizującego jakby uprawnienia dzieci zgodnie z tymi regulacjami prawnymi, mogę tylko powiedzieć, że dla mnie tak naprawdę wyznacznikiem tych praw dziecka i sposób realizacji tych praw tak naprawdę zależy od dorosłych. I ja mam kontakt, nie mam kontaktu jako takiego z samymi dziećmi, mam kontakt z dorosłymi i te osoby dorosłe przychodzą do nas z problemami związanymi z udziałem w ich życiu dzieci i jakby z realizacją tych praw. I tak naprawdę to dorośli muszą podejmować takie kroki, które będą, których konsekwencją będzie realizacja tych praw dzieci. Dzieci często nie potrafią tych praw wyegzekwować. Jeżeli my nie będziemy jako osoby dorosłe dążyć do realizacji tych praw, to te prawa tak naprawdę dzieci nie będą w stanie wyegzekwować tych praw swoich społecznych, praw moralnych. To jest takie istotne, żebyśmy to my, ja spotykam się na przykład bardzo często z takim, coraz częściej, z nierespektowaniem prawa dzieci do kontaktu z obojgiem rodziców. Bardzo często rodzice zaburzają, jakby stosują, ja uważam, tą przemoc, jeżeli chodzi o dzieci, tą przemoc psychiczną, nie respektując prawa dzieci do kontaktu z obojgiem rodziców. I jeżeli my jako osoby dorosłe nie będziemy przestrzegać i norm prawnych, i norm moralnych związanych z realizacją praw dzieci, bardzo ciężko będzie dzieciom prawidłowo się rozwijać. Będzie ciężko domagać się od nas respektowania tych praw, o których też mówiły dzieci w tym takim zdecydowanym przez panią doktor wywiadzie.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ma już ponad 30-letnią historię, panie Tomaszu. Czy tak historycznie patrząc na działalność ośrodka, możemy powiedzieć, że sprawy związane z łamaniem praw dziecka, ze stosowaniem przemocy utrzymują się w jakiejś stałej liczbie, rosną, maleją? Czy jaki wpływ ma na to edukacja, czyli po prostu świadomość swoich praw?
Na przestrzeni lat na pewno można powiedzieć, że jednak ten współczynnik zmian utrzymuje się na podobnym poziomie. Wydaje mi się, że ranga spraw często się zmienia, ponieważ kiedyś na początku naszego istnienia naszym założeniem była praca z kobietami w ciąży, ponieważ zwłaszcza szczególnie kobiety młode w tamtych latach, czyli mówimy o roku 1988 był to czas, kiedy kobieta młoda w ciąży nie była zbyt dobrze postrzegana, zwłaszcza w szkołach. Obecnie jednak trochę to się zmieniło, ale zauważamy tą właśnie trudność konstrukcji rodziny i relacji w niej. Przede wszystkim problem pojawia się wtedy, kiedy rodzice nie mogą ze sobą się porozumieć i dziecko stanowi nierzadko kartę przetargową wykorzystywaną przez jednego z rodziców w celu skrzywdzenia drugiego rodzica. Czyli tutaj nie chodzi przede wszystkim o patrzenie, bo moje dziecko będzie miało lepiej lub gorzej, tylko jak mogę utrudnić funkcjonowanie tej drugiej strony, bo oczywiście to nie mówimy o tym, że zawsze matka utrudnia kontakty z ojcem, bo to może być też również w drugą stronę. Kwestia udziału naszej instytucji, czyli na przykład mediatora, który pomoże porozumieć się rodzicom i dojść do pewnego konsensusu. Myślę, że też jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, jak rozwiązać swoją taką trudność w komunikacji. Mówimy o osobach dorosłych. To, co pani Emilia powiedziała wcześniej, te prawa dziecka, bo oczywiście za chwilę ktoś powie, że na Adzie obowiązki, te prawa dziecka, to nie chodzi o to, że musi być równowaga w obowiązkach, bo obowiązki wynikają z takiego społecznego życia i funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Te prawa dziecka chodzi w nich o to, że dziecko ma jednak mniejsze możliwości działania w swoim interesie i to my państwo, my instytucje, my dorosłe osoby powinniśmy rozważać zawsze, czy to dobro dziecka, jego istnienie jest tutaj brane pod uwagę. A te prawa są faktycznie w różnym kontekście ujmowane i prawo, o którym też te dzieci wcześniejsze mówiły, to prawo do wypoczynku chociażby i zabawy. Też należy zwrócić uwagę, czy nasze oczekiwania wobec dzieci, nadmiar obowiązków poza szkołą nie powoduje, że nie mogą być takimi po prostu szczęśliwymi dziećmi, które czasami po prostu nic nie robią, czasami sobie pograją w piłkę, albo po prostu poczytają książkę. Niekoniecznie jest od razu dzień w dzień proponować im, czy wskazywać dodatkowe zajęcia rozwojowe, co prawda, ale czy one są aż tak bardzo potrzebne, nie sądzę.
Współczesny świat chyba bardzo dużo wymaga od dzieci, już od najmłodszych ich lat.
No tak jest, no a z drugiej strony nie musimy oczekiwać, że o 4-latka czy 5-latka, żebym umiał posługiwać się językiem angielskim, grał na jakimś instrumencie i był sportowcem. No ma ten czas na rozwój. My też będąc w jego wieku oczekiwaliśmy realizacji różnych potrzeb i właśnie takiego czasu wolnego, czasami nic nie robienia też nam było potrzeba.
Pani mecenas, czy jeśli chodzi o reprezentowanie praw nieletnich dzieci czy małoletnich dzieci, to są zawsze i tylko rodzice? Czy mogą być tylko rodzice? I w jakich okolicznościach możemy te sprawy reprezentować?
To znaczy, to opiekun prawny tak naprawdę, opiekun prawny to nie tylko rodzic, tak? Opiekun prawny w prostej linii to jest rodzic. Jak dziecko się rodzi, opiekunem prawnym są rodzice małoletniego. Opiekunami prawnymi również mogą być osoby trzecie. Mówimy tutaj o przysposobieniu pełnym czy niepełnym. Mogą być dziadkowie. Wszelkie prawa związane z małoletnimi reprezentują również te osoby. Również istnieją pośrednio postępowania sądowe, które umożliwiają jakby ingerencję w realizację tych praw małoletnich. Mówię tutaj o postępowaniu sądowym, o wgląd w sytuację rodziny, kiedy nawet osoba trzecia może spowodować, że te prawa małoletniego będą w jakiś sposób zweryfikowane, skontrolowane przez specjalistów z pomocą sądu, który tych specjalistów wyznaczy do obrony praw małoletnich.
Czyli osoba trzecia, czyli na przykład sąsiadka, która coś zauważy niedobrego.
Na przykład. Mamy taką możliwość i każdy z nas musi mieć świadomość, że mamy taką możliwość, jeżeli dostrzeżemy jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, ale również w funkcjonowaniu takim na płaszczyźnie opiekun prawny dziecko, czy opiekun faktyczny dziecko, mamy możliwość weryfikacji takiego stanu, takiego dobrostanu dziecka przez sąd. Tutaj nie możemy obawiać się, że w jakikolwiek w prosty sposób dziecko zostanie odebrane rodzicom, czy będzie jakieś pokrzywdzenie dziecka w tym zakresie. To postępowanie ma na celu zweryfikowanie z pomocą specjalistów, głównie psychologów, pracowników socjalnych, zweryfikowanie, czy faktycznie prawa dziecka nie są naruszane, czy ten dobrostan dziecka jest zabezpieczony. Także zachęcam, korzystajmy z tego, korzystajmy, sprawdzajmy. Tak naprawdę dziecko ma małą możliwość do zgłoszenia, często jest zastraszone w takich sytuacjach jakichś nieprawidłowości w domu. Korzystajmy z tego uprawnienia do pomocy dziecku poprzez weryfikację tego, czy w jego domu naprawdę jest mu dobrze.
Tak, tylko wcześniej musimy wiedzieć, co jest zgodne z prawem, co nie jest zgodne z prawem i że w ogóle istnieje takie narzędzie, jak na przykład konwencja praw dziecka, na którą można się powołać, jeżeli widzimy, że dziecku dzieje się krzywda. Panie Tomaszu, jak rozwiązuje sprawie edukacji Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka? Dużo działań prowadzicie.
Tak, dużo działań prowadzimy. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy specjalistów tutaj na miejscu, z którymi można się spotkać i porozmawiać. Prowadzimy także telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie, na który telefon, oprócz osób, które faktycznie czują taką potrzebę porozmawiania o swoim problemie, zdarza się, że dzwonią też osoby, które zgłaszają nam zauważone w sąsiedztwie przypadki i wtedy my reagujemy w ich imieniu, bo nie zawsze każdy chce być rozpoznany, więc to jest zgłoszenie anonimowe. Wtedy my interwencyjnie kierujemy policję w dane miejsce i staramy się rozwiązać daną sytuację tak, żeby sprawdzić, czy faktycznie tam nie dzieje się nic złego, głównie z uwagi na dziecko. Ale prowadzimy też takie działania jakby wybiegające w przód, czyli właśnie edukacyjne. Prowadzimy w szkołach zajęcia z umiejętności wychowawczych z rodzicami. Prowadzimy zajęcia z dziećmi na temat cyberprzemocy, bo taka też istnieje. Rozmawiamy z nauczycielami na temat tego, jak radzić sobie z różnymi rówieśniczymi konfliktami. Prowadzimy także działania nie tylko w Zielonej Górze, ale też chociażby w Nowogrodzie Wobrzańskim, w Żarach i w Nowej Soli, bo to jest taki nasz obszar głównej aktywności. I w te wszystkie punkty staramy się dotrzeć różnorodnymi formami działań, które mają z jednej strony zapobiegać, a z drugiej strony bezpośrednio interweniować w tych momentach, w którym faktycznie jest to konieczne. No i tu ważne, tak jak to panie wspomniały, ważne jest to, żeby nie bać się reagować. Natomiast jeżeli ktoś ma pewną wątpliwość, zawsze można do nas zadzwonić i my zaproponujemy rozwiązanie, czy też w imieniu tej osoby zareagujemy, bo to jest też nasza rola, żeby czasami zareagować, znając już możliwości, przepisy prawa i to, czym dysponujemy i jakie służby należy w poszczególne obszary zaangażować.
A czy istnieje jakaś powinność, obowiązek informowania dzieci o tym, że mają swoje prawa? Czy mają państwo taką wiedzę, panie mecenas i pan przewodniczący? Bo ja kiedy rozmawiam z dziećmi, to one zazwyczaj wiedzą dużo na temat swoich praw, czyli ktoś ich tego nauczył. Rodzice. Pierwszy edukator.
Zdecydowanie tutaj rola priorytetowa jest rodziców. Jeżeli rodzice, jeżeli dom, najbliższe osoby nie przekażą tej świadomości dziecku, to tak naprawdę trudno oczekiwać od osób trzecich, że będą edukowały dzieci w tym zakresie. Oczywiście szkoła, placówki edukacyjne również tutaj jakby no stanowią niebagatelną moją rolę w tym zakresie. Jednak ja tutaj postrzegam, że dom to jest to miejsce, które powinno nauczyć dziecka, że ma swoje ono prawa, ma ono swoje prawa, że ma prawo żądać, oczekiwać respektowania tych praw, ma prawo do szacunku. To z domu od najmłodszych lat dzieci powinny jakby czerpać tą pewność, że nikt nie ma prawa zaburzać ich rozwoju. Oczywiście placówki edukacyjne mogą uzupełniać. No również nie każdy rodzic jest w stanie jakby ma taką świadomość i jest w stanie przekazać w sposób właściwy dziecku, w jaki sposób ma ono bronić tych swoich praw. Dlatego tutaj oczywiście nauczyciele placówki edukacyjne też tą bagatelną rolę pełnią w życiu dziecka, ale dla mnie pierwszym ogniwem tych praw to jest jednak dom. Jednak dom i rodzice, osoby starsze.
Dziękuję bardzo. A pan Tomasz, jakie ma zdanie na ten temat? Na podstawie doświadczeń z działania komitetu.
Tak, tutaj no, jakby nie było, zgodzę się z panią Emilią, zawsze to rodzina jest tym najważniejszym obszarem, gdzie dziecko i ma dowiadywać się o swoich prawach, ale też ma mieć zapewnione swoje najważniejsze potrzeby. My możemy jedynie pomóc, podpowiedzieć, dać pewne narzędzia do tego, żeby móc realizować prawidłowo te wszystkie obowiązki, jakie spoczywają na rodzicach. Natomiast bez udziału rodziców, bez zaangażowania tych osób niestety to się nie uda i tutaj jest tym wszystkim najważniejsze to, że mamy tworzyć taki pewien zespół, fajną drużynę, która ma działać wspólnie dla dobra dziecka, tak żebyśmy wyprowadzili dany problem no, na dobrą drogę, tak, żeby rozwiązywać problemy, a nie tkwić w nich, bo to jest najtrudniejsze, kiedy te problemy nie są rozwiązywane i narastają.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj w audycji rozmawiamy o prawach dzieci. Zanim będziemy kontynuować wątek z panią Emilią Kacprzak-Kopciowską, radcą prawnym, i z panem Tomaszem Lechmanem, przewodniczącym Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, proszę posłuchajmy piosenki, która mówi właśnie o prawach dziecka.
Mam prawo żyć, mam prawo być sobą, czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. Mam prawo kochać i kochanym być, nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. Mogę się śmiać, może się dziać.
Takie piosenki właśnie można też dzieciom śpiewać, może nie do snu, ale od czasu do czasu, żeby w ten sposób przekazać wiedzę o prawach. Słuchaliście Państwo w słowa tej piosenki? Pani radca i pani mecenas? Tak. Przesłaniem tej piosenki jest to, że prawa dziecka to nie zabawa. Zgodzą się Państwo z przesłaniem tej piosenki? Jest pani mecenas? Muszę sprawdzić łączenie.
Tak, jestem.
Pani mecenas,
jestem,
tak?
Z całą pewnością.
Z całą pewnością. I czasami nawet prowadząc audycję, dzisiaj nie mamy okazji kontaktować się z naszymi słuchaczami, ale bardzo często otrzymujemy takie informacje zwrotne, że w zasadzie to trzeba mówić o obowiązkach tylko dzieci, a nie o tam ich prawach. Dziecko ma się słuchać, ma być posłuszne. W związku z tym, jak państwo sądzą, po co są te prawa? Pani mecenas, akurat dla dzieci.
To znaczy, no z całą pewnością to, czego dziecko nauczy się w dzieciństwie, będzie potencjowało tym, jakim będzie dorosłym. Tak naprawdę już konwencja o prawach dziecka, o której już wspomniałam na początku audycji, już ta konwencja wyznaczała taki kierunek, że tak naprawdę dziecko... Przepraszam, dziecko jest tak naprawdę małym dorosłym i tak naprawdę dziecko powinno mieć te same uprawnienia, które ma dorosły, bo te uprawnienia wraz z wiekiem będą wzrastały i te uprawnienia, prawa i obowiązki tego dziecka będą rosły razem z tym dzieckiem i będą później wyznaczały jakby osobowość i kierunek życia tego dorosłego w przyszłości. Więc ciężko mówić, że dziecko ma tylko i wyłącznie obowiązki, bo również dorosły ma prawa i obowiązki. Tak samo te obowiązki i prawa powinno mieć dziecko. I powinno być tego nauczone. Już tutaj nawet Janusz Korczak, który był orędownikiem, obrońcą tych praw, który mówił zawsze, że dziecko jest małym dorosłym, wyznaczał ten kierunek i mówił, że dziecko musi mieć i prawa, i obowiązki.
No tak, i myślę, że dorośli nie powinni się obawiać tego, że dzieci będą wyedukowane i będą miały świadomość swoich praw. Dobrze jest to wykorzystać i współpracować, panie Tomaszu.
Tak jest. Myślę, że kształtowanie dziecka jako takiego partnera, oczywiście mając na uwadze jego poziom rozwoju intelektualnego, bo wiadomo, że małemu dziecku nie powierzymy nie wiadomo jakich zadań, jednak traktowanie dziecka jako partnera na pewno większy efekt taki pozytywny przyniesie na przyszłość, niż stosowanie wobec niego rozwiązań na przykład kar cielesnych, tak? Gdy mamy jeszcze gdzieś tam w głowie, że danie klapsa to nic takiego znowu strasznego. Natomiast nawet w polskim prawie jest zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Oczywiście fizycznych, psychicznych i każdych innych. Natomiast my często dorośli nie mogąc poradzić sobie z daną sytuacją, ale ta sytuacja wynika z naszej trochę bezradności, sięgamy po to rozwiązanie, które jest najprostsze, czyli właśnie ten klaps, który może przerodzić się później w coś zdecydowanie mocniejszego. I to okazuje się, że dorośli muszą pracować nad sobą, żeby to rozwiązanie problemu było godne dla dziecka, żeby też uczyło dziecka w jakiś sposób tego, żeby być lepszym człowiekiem. Też w audycjach różnych, tak jak pani wspomniała, w przeszłości zdarzało się tak, że osoby dzwoniące mówiły, że te prawa są ciągle pokazywane, a obowiązki nie, ale to my rodzice te obowiązki w dzieciach możemy wykreować. I zbudować z nich takie postacie, które będą potrafiły też z szacunkiem do innych podchodzić i traktować na równi inne osoby, również w przyszłości swoje dzieci. Bo jakby nie było, każdy z nas wzoruje się na swoich rodzicach i później wiele takich zachowań przenosi na swoje rodzicielstwo.
Z pewnością wielu z Państwa zauważyło w ciągu minionych lat wiele kampanii społecznych organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje takie jak na przykład Rzecznik Praw Dziecka. Kampanie o bardzo znaczących nazwach, na przykład bicie uczy, ale tylko złych rzeczy, zły dotyk, słowa ranią przez całe życie, nie zostawiaj dziecka na śmietniku. No, z jakiegoś powodu te kampanie powstały o tak wstrząsających tytułach.
Tak, no niestety zdarza się niestety ciągle, że właśnie takie formy rozwiązywania problemów, jak na przykład właśnie pozostawienia noworodka w śmietniku, tak, czy na klatce schodowej się zdarzają. Mamy stworzone okna życia, gdzie każdy może, dziecko, które z jakiegoś powodu, którym dzieckiem nie może z jakiegoś powodu się zająć, może zostawić. Tam zajmą się tym dzieckiem odpowiednie osoby. Może przyjść do takiej instytucji jak nasza. To powoduje, że jakieś rozwiązania są, natomiast ciągle okazuje się, że niby wiemy, a z drugiej strony boimy się trochę oceny naszych sąsiadów, naszego otoczenia, co inni powiedzą. I też w pracy z naszymi tutaj paniami często spotykamy się z tym, że mówią o tym, że ja tak robię, ponieważ boję się, jak inni zareagują. Nie zawsze tłumaczymy, że wasze zachowania muszą być dobre dla waszych dzieci. Nieważne, co inni o tym pomyślą. Ważne, żeby było to z godnością dla dziecka, z szacunkiem dla niego. Rozwiązania są różne, a nie należy patrzeć na to, co inni powiedzą, jak zareagują, czy jak ocenią daną sytuację, bo wszyscy wiemy, że bywa różnie. Chociażby przykład taki, jak nam dzieci krzyczą w sklepie, rzucając się na podłogę, bo czegoś oczekują. Tak? Rodzic powinien wiedzieć, jak zareagować i wszyscy wkoło patrzą nie tylko na to, że to rodzic jest zły, tylko bardziej na zasadzie my rozumiemy tę sytuację. No i tak bywa, tak? I trzeba sobie z tym poradzić. Więc należy przede wszystkim patrzeć na to, na rozwiązywanie tego problemu, a nie na szukanie najprostszej drogi, która nie zawsze jest niestety dobrą drogą.
Pani mecenas, teraz pytanie do pani, bo może nam pani wyjaśnić, na czym polega penalizacja przemocy? Czy w prawie polskim ostatecznie możemy bić, czy nie możemy bić dzieci? Jaka nas kara może za to spotkać?
To znaczy, oczywiście tutaj zakaz jest stosowania przemocy wobec dzieci, tutaj te kierunki wyznacza i kodeks karny, i kodeks rodzinny.
Przy czym przemoc to nie tylko jest bicie, prawda? Różne są formy przemocy.
Tak. Mówimy o przemocy i fizycznej, i psychicznej. Ja tutaj tak jeszcze nawiążę do słów pana Tomasza. Tak naprawdę ja również w pełni podzielam pogląd, iż przemoc wobec dzieci jest tak naprawdę okazywaniem naszej słabości jako rodziców. I jest to najprostszy środek do egzekwowania obowiązków dzieci, ale świadczy tylko i wyłącznie o tym, że my tracimy argumenty jako dorośli, że nie mamy pewnych rzeczy poukładanych, nie mamy opracowanych systemów, które psychologicznych również, nie mamy przemyślanego sposobu postępowania z dziećmi i jedynym narzędziem, które nam pozostaje, jest ta przemoc. Tutaj, jeżeli chodzi o przemoc stosowaną wobec dzieci i psychiczną, i fizyczną, i w ogóle nieprawidłowości w opiece nad dziećmi różnego rodzaju, są
chociażby ta alienacja, o której pani mecenas mówiła, prawda, rodzicielska.
Oczywiście, tak, tak. Ja wspomniałam o tym, dlatego że jest to obecnie dla mnie nawet jako prawnika dość taki trudny i dość uderzający i występujący problem na dużą skalę. To właśnie ta alienacja alienacja dziecka, jeżeli chodzi o kontakt z drugim z rodziców, to jest również naruszanie podstawowych praw dziecka. Jakby narzędzia prawne, które mają skłonić do respektowania tych praw przez rodziców, do relacji tych praw, to jest bardzo często również narzucanie ograniczenia praw rodzicielskich przez sądy rodzicom, tych praw, które rodzice uzyskują w momencie urodzenia dziecka. Kiedy sąd dostrzega i specjaliści dostrzegają pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka w rodzinie, ma możliwość ograniczenia praw rodziców, choćby nawet przez nadzór kuratora. To kurator ma prawo weryfikacji tego, co się dzieje w domu, weryfikuje taki dom, odwiedza taki dom, kontroluje sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Oczywiście kodeks karny, kodeks rodziny stoją na straży obrony tych praw.
A proszę powiedzieć tak statystycznie, bez szczegółów, z jakimi najczęściej sprawami przychodzą do pani klienci, jeśli chodzi o dzieci, o ich prawa? No, chociażby w komitecie lub też normalnie w pani praktyce zawodowej.
To znaczy tak, tutaj jeżeli chodzi o pracę w komitecie, to ja pracuję w komitecie od kilku lat z niewielką przerwą. I tutaj jakby te sprawy w komitecie podzieliłabym na dwie grupy. Pierwsza ta kategoria spraw, w których ja uczestniczę, to są sprawy związane z objęciem opieką w głównej mierze pań, zdarza się również panów, w domu samotnej matki, o której wspomniał pan Tomasz. Tak naprawdę tutaj, jeżeli zgłasza się do placówki taka osoba, która zdecydowała się, najczęściej tak to wygląda, że wyrwała się z pewnego toksycznego środowiska, z sytuacji, która faktycznie była patowa dla niej życiowo i dla dzieci tej osoby, to tak naprawdę my prawnie budujemy świadomość tej osoby tak naprawdę od początku. Od momentu wyjaśnienia tej osobie, jakie ma prawo, jakie ma obowiązki, w jaki sposób ma realizować w sposób legalny, prawny uprawnienia dziecka. Również w taki wspaniały sposób tą osobą zajmują się specjaliści, o których wspomniałam wcześniej, psychologowie, mediatorzy. Tak naprawdę osoba będąca, przebywająca w domu samotnej matki, myślę, że ciąży na placówce bardzo dużo odpowiedzialność na nas jako prawnikach, na specjalistach, na psychologach, na tej organizacji, objęcia tej osoby taką opieką i prawną, i taką szeroko pojętą opieką rodzinną. Jestem wielokrotnie świadkiem sytuacji, w których mamy, które przebywają w domu samotnej matki, są uczone przez pracowników placówki, choćby nawet tej prawidłowej opieki nad dzieckiem, sposobu komunikacji z dzieckiem. Myślę, że jest to naprawdę wspaniała, bardzo ciężka, bardzo odpowiedzialna praca, również dla nas, dla prawników. My musimy taką osobę wyedukować tak naprawdę od początku i dać jej narzędzia do tego, żeby ona sobie poradziła w dalszym życiu, bo zwracając się do placówki, już w pewien sposób nam zaufała i oddała nam jakby część tych swoich spraw do pomocy, do poradzenia sobie z tymi problemami. To jest jakby, tutaj mamy spektrum spraw i alimentacyjnych, i związanych z kontaktami z rodzicami, z realizacją tych kontaktów, w jakim zakresie, w jakiej formie. Bywa tak, że mamy, w głównej mierze mamy, chcą, żeby dzieci miały kontakty z ojcami. Ci ojcowie często nie wykonują tego swojego obowiązku, ignorują ten obowiązek. My również wyjaśniamy, jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci, że kontakt to nie tylko prawo dziecka, ale również obowiązek rodziców. Tak naprawdę budujemy tą świadomość prawną od początku do końca i dajemy te narzędzia, no i oczekujemy jakby takiej sprawnej realizacji przez rodzica. To jest, jeżeli chodzi o dom samotnej matki. Jeżeli chodzi o porady, to bardzo często porady, z którymi mogą do nas zwrócić się wszyscy obywatele, którzy mają kłopot z realizacją praw dzieci i z tematami związanymi z dzieckiem, to w bardzo dużej mierze to są te sprawy, do których ciągle wracam. To są te sprawy kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, sposobu sprawowania tej władzy, co może rodzic, czego nie może rodzic, w jaki sposób możemy domagać się realizacji praw dziecka, w jaki sposób możemy domagać się egzekwowania sposobu, konkretnego sposobu opieki nad dzieckiem, w jaki sposób możemy wyznaczać kontakty, w jakim zakresie, kto musi je realizować. Oczywiście również temat alimentacyjny, no bo jakby no temat opieki nad dzieckiem to są również tematy przyziemne, tematy, które powodują, że my musimy się odnaleźć również w sytuacji opieki nad dzieckiem. To są te główne tematy, z którymi zwracają się do nas obywatele, do komitetu.
Myślę, że warto również podkreślić, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pracuje nie tylko z kobietami w kryzysie, ale również z mężczyznami w kryzysie, panie Tomaszu.
Tak, oczywiście, że tak.
Czy pani mecenas?
Tak jest.
Mówię o tym, bo bardzo często takie... sama mam takie zarzuty, że tylko o tych kobietach mówimy, że one są takie nieszczęśliwe, a przecież bywają różne sytuacje. No bywają i dlatego o tym mówimy. Bardzo proszę, pani mecenas.
Często moi klienci, mężczyźni, wychodzą z takiego założenia, że tu mężczyźni nie mają tak naprawdę szans, jeżeli chodzi o przyjmowanie pełnej opieki nad dziećmi, o szerokie kontakty. Ja tutaj chciałabym zupełnie jakby, może kiedyś było takie postrzeganie jakby tych praw dziecka i tych jakby tendencji opiekuńczych. Zupełnie ja widzę tą tendencję w tym momencie odwrotną i również wspomniałam o tym, bo też miałam kontakt, pan Tomasz pewnie również, z sytuacjami, kiedy mieszkańcami domu samotnej matki byli mężczyźni. Także z całą pewnością to nie jest tak, że mężczyźni nie mają tych samych praw, jakie mają kobiety, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi.
Pani Tomaszu?
Tak jest. Tutaj ta nazwa, bo taka formalna nazwa instytucji, to jest Dom dla Matek, dla Kobiet z Małymi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Może jest trochę myląca, bo tak naprawdę to jest to miejsce, w którym opiekun prawny dziecka może uzyskać pomoc, czy to schronienie, czy to pomoc specjalistów. Także zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem, mogą tą pomoc uzyskać i znaleźć miejsce tutaj. Także też nie ma też obawy, tak, nie ma też się obawiać, że ja jako mężczyzna coś sobie muszę sobie jakoś sam poradzić, nie ma dla mnie żadnej innej drogi. Jesteśmy po prostu otwarci na wszystkich. Prowadzimy różnego rodzaju działania. Również prowadzimy pracę ze sprawcami przemocy, czyli tymi, którzy są tymi agresorami i zgodnie z wytycznymi ustawowymi z nimi pracujemy po to, żeby oni odbudowywali swoją więź, swoje relacje z rodziną.
I to są też i kobiety, i mężczyźni.
Dokładnie, są to i kobiety, i mężczyźni. Są to osoby, które są do nas kierowane przez sąd, przez kuratorów, przez pracowników socjalnych, ale zdarza się, że są to osoby, które przychodzą same z własnej inicjatywy, bo czują, że nie idzie to we właściwym kierunku. Ich sytuacja rodzinna, ich relacje rodzinne nie są takie, jak powinny. Widzą gdzieś w sobie ten problem i przychodzą, żeby przepracować w takiej grupie, w grupie osób, do 12 osób, 60 godzin, często nieco więcej, właśnie taki program, który ma im pokazać, w jaki sposób patrzeć na różne aspekty, na aspekty rodzinne. I tak jak mówiła pani redaktor, bo nieraz rozmawialiśmy już, są to i kobiety, i mężczyźni. Nie ma tutaj żadnej zasady, że to tylko mężczyźni są agresorami, czy sprawcami przemocy, są to również kobiety.
Pani mecenas, tak na zakończenie już patrzę, że mamy kilka minut jeszcze czasu. Powiedzmy o mediacjach. Jak one są ważne, istotne i jak się do nich zabrać? Akurat komitet prowadzi mediacje rodzinne.
Pani mecenas. Tak, komitet prowadzi mediacje. Mediacje zdecydowanie potrafią w sposób harmonijny pomóc rodzicom wypracować program wychowawczy, jeżeli chodzi o dzieci. Jeżeli to rodzice najbardziej znają jakby potrzeby swojego dziecka, najbardziej znają swój tryb życia, w programach mediacyjnych z pomocą specjalisty rodzice są w stanie w sposób harmonijny wypracować i sposób sprawowania opieki nad dziećmi, przekazywanie sobie nawzajem informacji, obowiązków, jeżeli chodzi o dzieci, podział obowiązków, prowadzenie harmonijnej edukacji dzieci. Ta mediacja to jest nic innego tak naprawdę jak rozmowa i regulowanie pewnych tematów związanych z opieką nad dzieckiem w sposób harmonijny, bezpieczny, możliwy do wykonania. Tak naprawdę, jeżeli rodzice dzieci nie uda im się porozumieć w kwestii mediowania i pewnych uzgodnień związanych z dzieckiem i z sprawowaniem opieki nad tym dzieckiem, te tematy są rozstrzygane arbitralnie przez sąd. Sąd, który tak naprawdę nie ma możliwości poznania, dogłębnego poznania specyfiki funkcjonowania rodziny, a którą znają oboje rodzice, które rodzice znają również swoje dziecko, jego potrzeby i każda najmniejsza jakby jednostka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rodziny, wypracowana w drodze mediacji jest bardzo, bardzo cenna dla dziecka, dla rodziców również, ale także dla sądu. Zwracam uwagę również na to, że tak naprawdę tematy opracowane przez mediatorów wraz z rodzicami są tematami dużo łatwiejszymi do zrealizowania później w przeszłości. To nie są jakieś ustalenia sztucznie narzucone rodzicom, tylko wypracowane wspólnie, często fajnie respektowane przez rodziców. No i to są takie również systemy, w których dobrze odnajdują się dzieci.
No tak.
Tutaj jakby no ta część działalności komitetu jest nie do przecenienia.
Tak, dorośli zyskują nowe kompetencje albo poprawiają swoje kompetencje dotyczące tego kontaktu i można ominąć zupełnie drogą sądową, jeśli chodzi o ustalenie sposobu spotykania się i częstotliwości spotykania się z dziećmi w przypadku na przykład rodziców rozwiedzionych, czy ustalaniem alimentów. I to jest znacznie prostsze i mniej bolesne. Tak sobie wyobrażam.
Jest to też prostsza forma porozumienia się i sądy ostatnimi laty coraz chętniej kierują właśnie do tej formy mediacji doprecyzowanie zależności między rodzicami właśnie w formie mediacji. Jako przykład, bo przygotowałem sobie tutaj dane statystyczne, w 2005 roku takich działań mediacyjnych prowadzonych generalnie w Polsce było 155 tylko, a już w 2018 prawie 7 tysięcy, czyli ogromny skok i zauważenie tej pozytywnego efektu mediacji, gdzie rodzice czy osoby dorosłe porozumieją się w sposób taki grzeczny, tak, że tak powiem kolokwialnie, w sposób godny dla dziecka, żeby nie wchodzić w kłótnie i niepotrzebne dyskusje na sali sądowej, bo często tam jesteśmy bardzo mocno mam w sobie dużo emocji, takich często złych, często niedobrych. I sąd woli przesunąć te działania na obszar taki spokojny, czyli do ośrodka, który jest taki bardziej przyjazny, na miejscu takim neutralnym. I myślę, że to taki trend, który się będzie zachowywał jako taki rosnący, czyli będzie tych mediacji coraz więcej. W czasie koronawirusa, bo nawiążę do obecnej sytuacji, mediacje były wstrzymane, natomiast nasi mediatorzy już zgłaszają, że tych mediacji przybywa, sądy kierują do mediacji znowu, więc widać, że to temat, który jak najbardziej jest potrzebny. Tym bardziej, że w czasie koronawirusa te nasze konieczne zbliżenie, czyli bycie w domu, mogło powodować zwiększenie niejasności, zwiększenie konfliktu, więc myślę, że teraz będziemy mieć ten efekt dopiero tego wszystkiego, co koronawirus nam przyniósł.
Tak, jako skutek uboczny, dosyć dokuczliwy.
Tak.
Na ulicę Piaskową 9E do Zielonego Domku czy Niebieskiego, bo jakoś nigdy nie mogę...
Zielony
Domek, tak, do Zielonego Domku można przyjść przez całą dobę w razie potrzeby,
tak
czy
jest.
Dzwonić też?
Znaczy, no, jesteśmy czynni cały czas, 24 godziny na dobę, natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę skorzystać z pomocy o godzinie 2 w nocy, to proponujemy jednak zadzwonić i się skonsultować, ale jesteśmy cały czas czynni, taka nasza rola. Działamy cały rok, czyli w święta i każdy wolny dzień dla Państwa, dla nas to nie jest dzień wolny, dla nas to jest dzień pracujący. No i telefon zaufania, który też jest czynny, pod tym telefonem pracują i osoby, które zajmują się obszarem pedagogicznym, są kuratorami społecznymi, zdarza się, że psychologami, więc osoby, które mają kompetencje do tego, żeby podpowiedzieć rozwiązanie możliwe, chociaż w tej formie zdalnej, a jeśli nie jest to możliwe, to zaproszenie do nas lub pokierowanie w inną instytucję, która może będzie lepszym rozwiązaniem dla danego problemu.
Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i cenne komentarze i wiedzę, jaką przekazali nam Państwo. Pani Emilia Kacprzak-Kopciowska, radca prawny, była Państwa gościem i pan Tomasz Lechman, przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Audycję realizował Andrzej Pijanowski, a widzę już pana Marcina Kosińskiego, więc zostanie do Państwa z Państwem pan Marcin do późnego wieczora pewnie. Ja spotkam się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj zapraszam. Na pewno będzie ciekawy temat. Tak sobie wyobrażam. Razem z gośćmi zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.